Jeżeli nasze chrześcijaństwo nie działa w domu, to gdzie ma działać? To pytanie retoryczne. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj na sali siedzą różne osoby. Jesteśmy na różnym etapie naszego życia, w różnych fazach naszego też życia domowego i rodzinnego. Są tacy, którzy jeszcze rodziny nie założyli, mają na to nadzieję. Są tacy, którzy założyli i czekają na potomstwo. Są tacy, którzy mają małe potomstwo. Są tacy, którzy mają odchowane. Są tacy, którzy już odchowali na tyle, że w ogóle nie przyjechali z nimi. I są tacy nawet, którzy pożegnali swoich partnerów. Są dziadkowie, babcie. I wszyscy tutaj jesteśmy. I myślę, że nigdy nie jest za późno, lub inaczej mówiąc, zawsze jest dobra chwila, żeby zrobić coś dobrego dla rodziny. Zgadzacie się? Zawsze jest dobra chwila, żeby zrobić coś dla rodziny. Bez względu na to, jak wygląda ta rodzina, bez względu na to, w jakiej fazie jesteśmy. I ja mam nadzieję, że ten dzisiejszy wykład będzie takim czasem i okazją, z której każdy z nas skorzysta. Będzie wiele myśli różnych. Niektóre będą uczesane, niektóre nie. Przede mną przyznam trudne zadanie, bo do przedstawienia jest 5438 podstawowych zasad budowania chrześcijańskiego domu, szczęśliwego domu. I pomyślcie teraz, niecałe 2 godziny na to mamy. To jak my to mamy zrobić? No zobaczymy. Może się nam uda. Mam nadzieję, że je wszystkie zapamiętacie, bo to są tylko podstawowe zasady. A nie mówiąc o tym, co jeszcze w szczegółach. I chciałbym też powiedzieć, że ja jestem szczęśliwym mężem, mam nadzieję szczęśliwej żony i jestem w dość komfortowej sytuacji, w pewnym sensie. Bo brat Kazimierz, który wczoraj mówił, zerkał w swoją prawą stronę, gdzie siedziała jego umiłowana małżonka i tak się wymieniali spojrzeniami i ewentualnie korygowali zeznania. Moja żona wraz z dziećmi jest daleko stąd. Ale niedobra wiadomość to taka, że wykłady się nagrywają. Mam żonę importowaną. Jak niektórzy z was wiedzą, wyratowałem ją z kraju imperialistycznego i do pięknej Polski sprowadziłem. Niektórzy ten kraj nazywają ziemią obiecaną. Bóg z łaski swojej daj nam 2 dzieci. Mateusz we wrześniu skończy 10 lat, a Anita za kilka dni lat 8. I tak sobie podróżujemy jako nasza rodzina przez tą pielgrzymkę, którą Bóg ma dla nas. Przechodzimy różne sytuacje, przechodzimy wiele radosnych, śmiesznych, przechodzimy też tragiczne, burzliwe, jak to morze, które czasami się potrafi zaszumieć i rozhukać. Tak więc tyle może tytułem wstępu. Wczoraj brat Kazimierz poruszył pewne fundamentalne sprawy dotyczące tematu i ja chciałbym do niektórych z nich dzisiaj nawiązać, rozwinąć, a na koniec tak naprawdę powiedzieć o 3 takich obszarach, bo żartowałem z tymi 5000. To wiecie, prawda? Ja czasami żartuję, rzadko mi się to zdarza, co prawda, ale tak czasami wychodzi. Chciałbym powiedzieć o 3 takich obszarach, o 3 budulcach, które mogą stanowić bardzo ważny element tego naszego budowania. A chciałbym rozpocząć od wersetu z przypowieści Salomona. 24 rozdział, 3 werset. Tam czytamy następujące słowa. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością, rozwagą, zrozumieniem. Ten werset mówi nam, czy przekazuje nam bardzo ważną, fundamentalną prawdę. Że żadne budowanie, dobre budowanie nie jest dziełem przypadku. I jeżeli nasz dom, nasza rodzina ma być szczęśliwa, to nie wydarzy się to od tak, od niechcenia. Tak, człowiek się obudzi następnego ranka, o, szczęśliwa rodzina. Wiemy dobrze, że żeby małżeństwo było dobre, trzeba się natrudzić. Żeby rodzina była szczęśliwa, trzeba się natrudzić, trzeba świadomie, mądrze działać w tym kierunku. Trzeba być rozważnym, trzeba być mądrym. Trzeba myśleć o tym. Mądre budowanie to mądre decyzje, które podejmujemy, to mądre zasady, którymi się w życiu kierujemy. Dobre budowanie to rozsądek. Dobre budowanie to budowanie na tym, co jest trwałe, co jest niezmienne, to budowanie na solidnym gruncie. Pan Jezus, gdy kończył tak zwane kazanie na górze, przyrównał ludzi do dwóch budowniczych. Jeden to mądry budowniczy, który zbudował dom na skalę, drugi, jak wiemy, głupi zbudował dom na piasku. I Pan Jezus powiedział: mądrym budowniczym jest ten, który słucha mojego słowa i je wprowadza. A głupi jest ten, który nawet słucha, nawet zna nie jeden werset na pamięć. Jak kaznodzieja staje i zapowiada temat, mówi: no jestem ciekaw, co on na ten temat powie. Bo ja w swoim notatniku już mam 100 kazań na ten temat. Zobaczymy, co on powie. Nie chodzi o to, co wiemy, ale chodzi o to, jak żyjemy, czym się kierujemy. I Pan Jezus powiada, że nieuchronnie na każdy dom przyjdą wichry i burze. Przyjdą. One zawsze przyjdą. I Pan Jezus obiecuje, że jeżeli dom jest zbudowany w oparciu o Jego Słowo, zbudowany na Chrystusie, to ten dom się ostoi. Ale dom zbudowany według inwencji twórczych tego, który sam buduje, jest narażony na poważne problemy. Słowo Boże jest tym fundamentem niezmienne. Jak mniemam, sporo z nas tutaj przyjechało samochodami, a nie ma niczego bardziej frustrującego dla kierowcy, który jeździ po nieznanym sobie terenie, jak teren jest kiepsko oznakowany. A jak ma ze sobą rodzinę i dzieci, które po 8 godzinach z tyłu już różne rzeczy wyrabiają, to nic tak nie frustruje, jak brak dobrego oznakowania. I Biblia jest taką naszą mapą, jest takim oznakowaniem, jest tym, co pomaga nam w meandrach tego życia podróżować, dokonywać właściwe skręty, a gdy trzeba, zawracać. Ona jest tym drogowskazem, jest tym fundamentem, ale fundamentem też jest nasza relacja z Jezusem Chrystusem. Jeżeli ta relacja jest silna i dobra, to wiemy, że i takie będą nasze relacje i więzi z ludźmi. Nawet jeżeli będą trudności, będą kłopoty, to Bóg da łaskę, bo my będziemy silni nie sobą, ale silni będziemy Nim, tym, który jest z nami. I chciałbym w pierwszej tej części, abyśmy mogli przyjrzeć się pewnym właśnie zasadom tego, co stanowi fundament budowania szczęśliwego domu. Słowo Boże wiele zawiera wskazówek. Ja będę chciał się ograniczyć do podstawowych i przypomnieć je, wierzę, że je znamy, ale też starać się odnieść je do codziennego życia. Bo moje doświadczenie skromne podpowiada mi to, że my, ludzie wierzący, hasła znamy. Z żoną razem prowadzimy tak zwane poradnictwo przedmałżeńskie. W naszym zborze żadna para nie weźmie ślubu, jeżeli wspólnie nie spędzimy ładnych parę godzin. Normalnie to jest około 10 godzin. I dokuczamy im, jak możemy. Żeby mieli pewność, czy rzeczywiście wiedzą, w co się pakują i czy chcą. Wiecie, i są różne pytania. Na przykład pytania, czy uważasz, że mąż jest głową domu. Wyobrażacie sobie, żeby ktoś powiedział nie? Wszyscy zaznaczają, jak najbardziej, zgadzam się całkowicie. A potem, gdy siadamy tak sobie, mówimy, no to dobrze, hasełko znacie. A teraz powiedzcie mi, jak to w praniu może wyglądać? No i się drapią po głowie i nie wiedzą za bardzo. I myślę, że problem z nami nie polega na tym, że my nie wiemy tego, co jest napisane, tylko że mamy trudność z odniesieniem tego do rzeczywistości, do takiej zwykłej rzeczywistości. Gdy idziemy do jakiegoś super czy hiper, czy do jakiegoś innego tam sklepu wymarzonego, czasami widać takich umęczonych mężów, popychających te wózki. Mogłabyś już skończyć, kochanie. Bo na tym polega różnica. Kobiety podobno chodzą na zakupy, a mężczyźni na polowanie. I jak się ma to do tego? Jak się ma to do tego, że ktoś jest głową, a ktoś nie jest niby głową? Pewien mąż powiedział, tak, ja jestem głową domu, bo żona mi pozwoliła. Czytajmy więc list świętego Pawła do Efezjan, 5 rozdział od 22 wersetu. Przeczytamy długi fragment i będziemy się do niego odwoływać, pewne skarby wyłuskiwać. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś żył długo na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Kilka myśli na temat fundamentu szczęśliwego domu, Bożych zasad. Bo aby dom okazał się szczęśliwy, to trzeba go budować według zasad architekta, tego, który stworzył małżeństwo, który stworzył rodzinę, stworzył dom. Jaki jest Boży plan dla mężów? Potrafimy wyrecytować od razu, z pamięci, wiemy. Ale ja powiadam tak, jeżeli ktoś chciałby prawdziwego wyzwania, wiecie, mężczyźni podobno lubią wyzwania. Są tu prawdziwi mężczyźni, którzy lubią wyzwania. Tak, tutaj, o, niektórzy są, o, właśnie. I ponieważ Bóg wie, że każdy szanujący się mężczyzna lubi wyzwania, bo potem jak sobie poradzi, to... A jak se nie poradzi, to zawsze się na kogoś zwali, nie? No. Adam też był sprytek w raju, przecież to ona mi ją dałeś, to przez nią to wszystko. No. jakby sam nie miał rozumu. No ale to już inna sprawa. I Bóg wie, że mężczyzna lubi wyzwania, dlatego daje mu takie fantastyczne, piękne wyzwanie, które jest testem męskości, prawdziwej męskości. I powiada do każdego męża tak. Jeżeli są tu chłopaki, nastolatki, którzy jeszcze nie mają żon, a się tak będą kiedyś przymierzać, słuchajcie, to do was też. Powiada Bóg tak. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół. I to wystarczy zadanie na całe życie. To już. Gdyby każdy szanujący się mąż, każdy mężczyzna skupił się na tym i skoncentrował się na tej jednej myśli, ile szczęśliwych rodzin byśmy mieli. Wybaczcie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dostrzegam kryzys męskości dzisiaj. Kiedyś Danuta Rin śpiewała, gdzie się podzieli. Ten świat potrzebuje mężczyzn, którzy miłują Jezusa Chrystusa, których nadrzędnym dążeniem w życiu jest być jak Chrystus i wypełniać swoje powołanie męskości zgodnie z tym, jak Bóg to widzi. I Słowo Boże powiada, Bóg powiada, mężowie, miłujcie żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Jak On umiłował? Po pierwsze, umiłował miłością bezwarunkową. On nie stawiał za nie żadnych warunków. Gdy myśmy jeszcze byli grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie ma żadnych warunków. Kochanie, jak ty zrobisz to i tamto, jak ładny, to ja ci to i tamto. A jak ty mi tamto i tamto, to ja tobie tamto i tamto. No to dobrze. To kontrakcik podpisujemy, tak? Wczoraj było troszkę o kontrakciku. A wiecie, że naprawdę jedno z małżeństw podpisało taką umowę. Napisało sobie umowę małżeńską. Napisało o pewnych zasadach, jakie tam chcą, żeby były. I napisało, jakie kary będą, jeżeli się nie wywiążą. I to autentycznie podpisali. Naprawdę, to w jakiejś książce do języka angielskiego moja żona wynalazła. Autentyczny taki kontrakt małżeński. No ale wracamy do naszego zagadnienia. Miłość bezwarunkowa. Jeżeli to nie jest wystarczająco dobrym wyzwaniem, to idziemy dalej. Miłość ofiarna. Chrystus oddał życie za Kościół. Drogi mężu, i mówię to też do siebie, czy jesteśmy gotowi, czy tak kochamy swoje żony, że jesteśmy gotowi życie za nie oddać? I to nie są przelewki, to nie jest żaden żart. Gdyby ta prawda zapadła w naszych sercach, to wiele dramatów można by było ominąć. Miłość ofiarna. Miłość, która oczyszcza. Czytaliśmy o tym, że Pan Jezus oczyszcza Kościół, aby był święty, aby był czysty. Gdy my czasami patrzymy na Kościół, gorszymy się nim. Bo widzimy braci i siostry, widzimy siebie, widzimy, że jesteśmy niedoskonali. I miłość mężowska ma tak kochać swoją żonę, że jego żona będzie postawiona w jak najlepszym świetle, że inni nie będą widzieć jej niedoskonałości. Bracie, ty bujasz w obłokach. Nie, ja czytam Biblię. I wiem, że to jest wyzwanie dla nas. Ale przed Bogiem, jeżeli my, mężczyźni, mężowie, z pokorą i uniżeniem staniemy, Bóg da łaskę, abyśmy mogli się uczyć takiej właśnie miłości. Jest to miłość troskliwa. Chrystus karmi i żywi. Mężowie też troszczą się o swoje żony. Jest to miłość nierozerwalna. Kobieta bardzo potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Bardzo potrzebuje zapewnienia tego, że jest kochaną, nawet pomimo tego, że jej się zmarszczki pokazały, że się jakiś siwy włos pokazał, że te kształty może już nie tak jak kiedyś na tym zdjęciu. Zresztą moje też nie. (Śmiech) Żona nie może żyć w ciągłej niepewności, że się ktoś pojawi gdzieś jakaś ładniejsza, nowsza i prawda, i co to teraz będzie. Tak jak Kościół się nie boi, że Chrystus nagle powie: wiecie co, ja już mam was po prostu serdecznie dosyć. Chrystus tak nie powie do Kościoła i my wiemy o tym. I tak samo żona potrzebuje to wiedzieć, że jest bezpieczna. To pierwsza rzecz. A jeżeli tego wyzwania nie wystarczy, to Pan Jezus jeszcze stawia drugie i powiada, że mąż ma być głową. Znaczy ma być facetem z głową. I powiada, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Więc powiem tak, żyj z głową. Żyj z Chrystusem. Żyj z Nim. I co to znaczy być głową? No właśnie, tu się zaczyna ciekawie, a jeszcze lepiej jako uległości, to dopiero będzie. Na razie teraz jedna część się cieszy, a potem druga, tak? To wczoraj słyszałem, dołóż tam coś żonom, do kaznodziei ktoś wołał. No. Nazwisko znane redakcji. A, przewodzić z nastawieniem sługi, tak nazywam to, być głową. Kiedyś w Polsce pojawiły się takie plakaty, bo zupa była zasłona. Ile dramatów się wydarzyło i wydarza, dlatego że mężczyźni żyją bez głowy, że nie mają zielonego pojęcia, co to znaczy być głową. Posłuchajmy, co mówi Pan Jezus, 20 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 25. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Królestwo Boże jest rzeczywiście królestwem nie z tej ziemi, bo w tym królestwie królowie stają się sługami. I gdy Pan Jezus mówi w swoim słowie przez apostoła Pawła, gdy Bóg mówi, mężowie bądźcie, czy jesteście głowami, ma na myśli to, że będziemy przywódcami według jezusowego stylu. A Jezus przyszedł nie, aby Jemu służono, lecz aby służyć. Pewien pastor postawił sprawę tak. Oceńcie sami, czy się z tym zgodzicie, czy nie. Jeśli ktoś chce poznać, czy jest prawdziwą głową w domu swoim, niech się zapyta jego żony, czy jest sługą dobrym w rodzinie. Ten, kto przewodzi, ten usługuje. Ten szuka tego, co najlepsze dla tych, za których bierze odpowiedzialność. Bo bycie głową to branie odpowiedzialności za rodzinę. Nie można umywać potem rąk. Nie? Jak sukces, to sobie medal przylepiam, a jak porażka, to wiadomo, kogo wina. Dałeś mi ją, Panie Boże. Przecież wiesz, no, wiesz, jak dziecko ładne i przystojne, to po tacie, prawda? Nie? A reszta wiadomo. No i tak to jest. Mąż jest odpowiedzialny za to, aby dbać o jakość życia rodzinnego. O to, aby żona mogła się rozwijać do tej pełni, którą Bóg dla niej przewidział. Wczoraj mieliśmy poruszający serce przykład. Podczas koncertu śpiewała żona, mąż akompaniował. Pięknie. Nie bójmy się tego. A to, że mąż jest głową nie znaczy, że on tu żelazna pięść, stół. Kto tu rządzi? Leon czy jego dzieci? Kiedyś też pytano. I walka o władzę się rozgrywa w niejednym z domów. Mąż i ojciec ochrania dom, ochrania żonę. Chroni ją przed sąsiadem, któremu dopiero co zalała na przykład łazienkę. I przychodzi sąsiad, a męża nie ma w domu. Żona musi wiedzieć, że jest osobą, która ma kogoś, na kim może polegać, kim się może zastawić jak trzeba. Wczoraj słyszeliśmy, kobieta naczyniem kruchym, delikatnym. Mąż także chroni żonę przed dziećmi. Niektórzy się uśmiechają, wiecie, co mam na myśli. Bywa tak, że dzieci ostro pojadą ze swoją mamą. I te dzieci muszą wiedzieć, że jest w domu ojciec. Jeżeli jest na miejscu, to na miejscu się tym zajmie. A jeżeli nie, zajmie się tym, jak wróci do domu. I dzieci muszą o tym wiedzieć. I to jest ochrona żony. Nie może być tak, że dzieci żoną pomiatają swoją matką. Traktują ją jak sługę. A przynieś to, a przynieś tamto, a zrób to, a zrób tamto. Moja żona czasami mówi, a co ja tutaj? Mówisz, że jesteś na tyle duży, możesz sam iść do lodówki, wyciągnąć, nalać sobie. Co stoi na przeszkodzie? No taka bajka w telewizji stoi na przeszkodzie. No to trzeba wyłączyć. No. Prosta sprawa. Oj, prosta, bracie, co ty mówisz? Nie znasz moich dzieci? Nie wiem, nie znam. No właśnie. Przywództwo ma charakter służebny. Wytyczanie kierunku, też to wczoraj zostało powiedziane, przewodzimy przez przykład. Nie możemy wymagać od innych więcej niż wymagamy od samych siebie. Nie możemy. Musimy jako mężowie, ojcowie dawać przykład i rozwijać potencjał, jaki jest. Ja te dzieci, jak wiecie, powiedziałem, to dosyć małe jeszcze dzieci, ale zastanawiam się nad tym, jakie one mają obdarowanie. Co można zrobić, żeby im jeszcze jakoś lepiej umożliwić, żeby mogły się rozwinąć. Żeby moja żona mogła się rozwinąć. Żeby mogła zrealizować to, co Bóg ma dla niej. A przewodzenie to jest właśnie między innymi tym, że szuka się tego, co najlepsze dla tych, którym się przewodzi, za których się bierze odpowiedzialność. Szuka się, jak oni mogą się rozwijać, jak mogą rozwijać ten potencjał, który Bóg w nich dał. To tyle może o mężach, bo można by długo, a czas goni. Kilka słów na temat Bożego planu dla żon. Wczoraj usłyszeliśmy o tym, tylko napomnę o tym, że pierwsza rola żony, kobiety została opisana jako pomoc odpowiednia. Nie jest to byle jaka pomoc. Wiecie, i to nie jest pomoc kuchenna. Żeby nie było wątpliwości. Ktoś kiedyś powiedział, ja bym chętnie ożenił się z robotem kuchennym. Oj, bratku. Nie. Ten wyraz, który tam się pojawia się również w psalmach, między innymi, gdzie jest napisane, że Pan jest moim pomocnikiem. A czy ktoś kwestionuje wielkość i ogrom Boga? I to wcale nie należy tego interpretować, że jeżeli jest powiedziane, że żona jest odpowiednią pomocą dla męża, to znaczy, że ona jakiegoś drugiego sortu. W żadnym wypadku. Wiemy dobrze, o tym mówi Biblia, że kobieta i mężczyzna przed Bogiem są równi. Nie ma lepszych i gorszych. Wszyscy są równi. Mają różne może role, różne powołania, różne obdarowania, ale przed Bogiem są różni. Równi, przepraszam. Wspieranie męża. Wspieranie męża w wypełnianiu tej roli, którą Bóg ma dla niego. To dobre pytanie dla żon. No taki plażowy, prawda, ten, zaraz się wykłady skończą, na kocyku się można rozłożyć i zapytać, jak ci mogę pomóc? Jak mogę pomóc tobie, żebyś mógł wypełniać to, do czego Bóg ciebie powołał? No, mężowie mogą też pytać, ale wiecie, ja wiem, to są niebezpieczne pytania, my się czasami ich boimy. Ja wam powiem szczerze, kiedyś zabrałem żonę na taki, no, do takiej restauracyjki jakiejś w Sopocie, na taki ekstra deserek jakiś, no nie wiem, taki duży talerz był, tu plasterek pomarańczy, jakiś kawałeczek, prawda, jakiegoś loda, czy coś, i tak czekoladą popryskamy i tyle. A ile kosztowało, nie będę mówił. Trzeba było sobie kupić coś innego, no ale nie. No i miało być tak, wiecie, tak specjalnie i tak romantycznie i tak, i tak. No, a się okazało, że wcale tak kolorowo, jak ja myślę, to nie jest. Boimy się czasami trudnych pytań, bo nie jesteśmy pewni, co tam, co otworzymy, czego się dowiemy. Czasami wolimy żyć w nieświadomości, prawda? Szczególnie jeśli chodzi o ból zęba, wolimy żyć w nieświadomości, że go nie ma. Dopiero idziemy tam, gdzie trzeba, jak już żadna tabletka nie pomaga. Nie? Wspieranie. Druga rzecz to jest właśnie ta uległość. Nie wiem, jak w waszych zborach, w naszym, w rocie ślubowania jest tak, że żona ślubuje swojemu mężowi uległość. Nie wiem, jak jest w waszych zborach, ale w naszych często się zdarza, że jak ona te słowa wypowiada, to w kaplicy taki szmerek się robi. Gdzie żyjemy w XXI wieku. Brat Kazimierz wczoraj powiedział, że on konserwatywnie będzie mówił. No nie wiem, jak ja mówię, ale... XXI wiek, człowieku. Tak, wiem, co się dzieje naokoło. Nie mamy czasu o tym wszystkim mówić. Wy wiecie o tym też bardzo dobrze, może i nawet lepiej. Ale chciałbym powiedzieć kilka słów o tej uległości. Pewien znajomy mój, anglosaski, że tak powiem, wyjaśniał znaczenie tego słowa uległość. I wiecie, to tak jest z kaznodziejami czasami. Przyjeżdża kaznodzieja, gość, i ma jakiś taki werset, co na którego zbudował całe kazanie. Okazuje się, że po polsku to zupełnie inaczej brzmi. No i jakoś ten tłumacz zawsze musi tak... No, a w angielskiej Biblii... No i on mówił, że po angielsku uległość to jest submission. I powiada, że składa się to z dwóch części. Sub, czyli pod, i mission, czyli misja. Czyli uległość w tym rozumieniu jest poddanie się wspólnej wizji i misji rodziny, jaką my sobie wspólnie ustalimy przed Bogiem i jaką zrozumiemy. I jest wtedy wspólne realizowanie tego. Uległość w swoim takim gramatycznym zrozumieniu ma, no tutaj cała paleta jest, od poddania się komuś do oddania się całkowicie komuś do dyspozycji. I uległa żona jest taką żoną, która oddaje wszystkie talenty, wszystko to, co ma dla dobra rodziny. Powiada innymi słowy, kochanie, wiem, że Bóg postawił ciebie, dał ci odpowiedzialne zadanie, ale nie jesteś w tym sam. Ja mam wiele różnych skarbów, chcę to wszystko też dać i wierzę, że razem z Bożej łaski poradzimy. I wtedy mają więcej tych skarbów. Uległa żona to nie jest taka, która przytakuje tylko swojemu mężowi. Uległa żona to nie jest taka, która tylko cichutko jak mysz podmiotu, prawda? Uległa żona nie jest taka, która toleruje gburostwo swojego męża. To nie jest taka. To są złe pojęcia i ponieważ źle ten świat to wszystko jakby rozumie i przedstawia, wylewa dziecko z kąpielą. Są pewne granice uległości. O tym też mówi Nowy Testament. I o tym warto pamiętać. Ale uległość, chciałbym tutaj powiedzieć bardzo ważną rzecz, wynika z miłości i dobrowolności. To nie może być tak, że to jest wymuszone. To jest dobrowolność. Tak jak my dobrowolnie Chrystusowi się poddajemy. Każdy z nas, mężczyźni, kobiety, dzieci, poddajemy się. Tym samym jest ta uległość. I to nie jest w żaden sposób, tak jak mówiłem, deprecjacja kobiety, jej poniżeniem. No dobrze, idźmy dalej. Przeczytaliśmy też fragment, który tutaj mówił o szanowaniu męża. Co ciekawe, w Biblii, w Nowym Testamencie jest tylko jeden fragment, który mówi o tym, żeby żony miłowały mężów. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, I co ciekawe, tam jest użyte słowo, które mówi o tym, żeby żony były tak naprawdę przyjaciółkami swoich mężów. Tam, a niech starsze kobiety uczą młodsze miłować swoich mężów. No to właśnie to jest to słowo użyte. Troszkę dla dzieci. To już dzieci są tam na zajęciach, ale może jeszcze jakieś tu się trafi, więc żeby sprawiedliwości stało się zadość, żeby tutaj żadne nastoletnie na przykład dziecko nie, ale się przejechał po rodzicach, dobrze im tak. No. No teraz zapinamy pasy bezpieczeństwa i dobieramy się do dzieci. Rodzice mogą odetchnąć, chociaż na chwilkę. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, czytamy tutaj. Posłuszeństwo, bo to się Bogu podoba. Posłuszeństwo rodzicom jest tym, co służy Bogu do wypracowywania, szanowania autorytetów. To w domu ludzie uczą się szanować autorytety. A że my dzisiaj w społeczeństwie widzimy, że poszanowania autorytetów brak, to możemy sobie wyobrazić, jak to w domach wygląda. Nie wiem, czy są tu na sali nauczyciele, ale gdy się rozmawia z nauczycielami, to widać, jak na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, nie wiem, 20, 15, widać kolosalne zmiany w tym, jak młodzież odnosi się do nauczycieli. Skąd to się wzięło? Kochani, skąd to się wzięło? Z naszych domów to się wzięło. Że gdzieś w tych domach coś zostało zaniedbane. Ja naprawdę nie zgadzam się z tym, jak ludzie narzekają na młodzież. Och, ta dzisiejsza młodzież. Pani popatrzy, ten przystanek taki popisany, a dopiero co go postawili. Och, ta młodzież dzisiejsza. A ja się pytam, a kto tą młodzież dzisiejszą wychował? A gdzie są ci, którzy są odpowiedzialni za wychowanie tej młodzieży? Więc nie zwalajmy tutaj winy na to, że och, ta młodzież dzisiejsza, tak. Gdzie my jesteśmy? A miało być o dzieciach. No widzicie, jak wyszło. No. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. Słuchajcie. To nie są żarty. W Starym Testamencie, w księgach mojżeszowych jest napisane, że nieposłuszeństwo rodzicom miało być karane śmiercią. W Przypowieściach jest napisane, że oko tego, który jest nieposłuszny rodzicom czy matce, zostanie wydłubane. To są drastyczne teksty, ale one świadczą o powadze, jaką Bóg przykłada do posłuszeństwa, do szacunku. Dzisiaj tego szacunku jest bardzo mało i bardzo mało jest posłuszeństwa. Ale znowu wracamy do rodziców. To w domu dzieci uczą się, jak radzić sobie w relacjach międzyludzkich. Jak rozwiązywać konflikty, jak się cieszyć, jak się śmiać i tak dalej, i tak dalej. To w domach. To w domach wykuwa się charakter dziecka. To, jakie on jest, to, jaki on będzie. I to w domach naszych dzieci nasiąkają wartościami. One patrzą na rodziców i nie przez to, co mówią i jak się prezentują w niedzielę rano, ale jak się prezentują w tygodniu, mówią, to jest ważne w życiu. Albo tamto jest ważne w życiu. Dzisiaj stajemy, nie tylko dzisiaj, ale dzisiaj może mamy więcej okazji, przed dylematami. Więcej mieć, czy więcej być ze sobą? Kiedy można wreszcie na przykład kupić upragnione mieszkanie. Więc tata wyjeżdża gdzieś tam za granicę, pracuje ciężko. No i jest mieszkanie. Ale przez ten okres relacje zostały poważnie nadwątlone. Ojciec albo mama pracują, długo pracują. Tak, dziecko coś tam ma, coś dostanie, coś mu się wynagrodzi. No ten czas, gdzie rodzice z dziećmi nie spędzają, coś tam się im kupi. Ja pochodzę z rozbitej rodziny. Moi rodzice się rozwiedli, jak miałem, nie wiem, gdzieś strzelam z 5 lat. Pewne obrazy pozostały, niestety pozostają do końca życia. I ze względu na takie, a nie inne uwarunkowania, moja mama pracowała dłużej. Musiała pracować, dorabiała, żeby starczało, więc myśmy więcej czasu, jeżeli z nią, często spędzali z babcią. I to są takie scenariusze, jakie nam życie pisze. Ale my musimy być mądrzy i wartościować pewne rzeczy. Dokonywać mądrych, świadomych wyborów. Co jest ważniejsze? Ja nie będę wam mówił tego. Każdy z nas musi to rozsądzić w swoim sercu. I każdy z nas będzie żał to, co posieje. Wczoraj był czytany fragment, czy cytowany fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału. I chciałbym, żebyśmy tam zajrzeli. 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Przeczytamy tam taki fragment od 2 wersetu. 2 werset powiada tak. Niech bojaźń Jahwe, Twojego Boga, przejmuje Ciebie samego, Twoich synów i wnuków. Przestrzegaj przez wszystkie dni swoje życia nakazów, które Ci ogłosiłem, aby były przedłużone dni Twoje. Werset 3 powiada, uczyń to, abyś żył szczęśliwie. My mówimy o budowaniu szczęśliwego domu, domu, w którym każdy czuje się dobrze, spełniony. Bóg powiada, jeśli chcesz żyć szczęśliwie, bądź przejęty tą bojaźnią przed Bogiem. Pamiętaj o tych słowach. I 7 werset. Będziesz je przekazywał Twoim dzieciom. Będziesz o nich mówił, zarówno przebywając w domu, jak i w czasie podróży, kładąc się spać i ze snu powstając. Jak wygląda Twoja, moja relacja z Bogiem jako rodziców? Czy nasze dzieci widzą, że nasze chrześcijaństwo jest autentyczne? Czy widzą, jak się modlimy? Czy widzą, że czytamy Słowo Boże? Czy tylko im mówimy, że mają to robić? Anglosasi mają takie powiedzenie. Rodziny, które modlą się razem, trwają razem, stoją razem. W naszym domu mamy taki zwyczaj, że wieczorami wspólnie się modlimy z dziećmi. Czytamy jakiś fragment Bożego Słowa, używamy takie rozważania dla dzieci. Jest zawsze jakiś fragment Bożego Słowa, potem jest malutka historyjka i potem są pytania. I czytamy to i rozmawiamy o tym. Daje to możliwość dzieciom zadawania różnych pytań. One pytają, a dlaczego to, a dlaczego tamto. Daje też możliwość modlenia się. Nasza córka jest niesamowita. Wszystkie ciocie, które spodziewają się dziecięcia, są na jej liście modlitewnej. I praktycznie co wieczór, skłamałbym, że co wieczór, bo to różnie bywa, czasami nawet z nabożeństwa się wróci późno, już się nie zdąży. Ale staramy się, żeby to było regularne. A ona ma te wszystkie swoje ciocie i wymienia je z imienia. O ciocie Magdę i o ciocie taką i o ciocie taką i o ciocie taką. Widzicie, tak, ja jestem poruszony, gdy widzę, że to jest autentyczne. Jestem poruszony i tak wdzięczny też mojej żonie, bo często mnie tymi wieczorami jeszcze nie ma. Ona z nimi siada, rozmawia z nimi. A czasami udaje mi się wrócić na tą modlitwę. Czasami dzieci nas zawstydzają. I może my już zmęczeni rodzice byśmy chcieli, no to już tak tylko, wiecie, ząbki, piżamka i do łóżeczka. A pomodlić się? No jak tu dziecku odmówić, nie? To nic, że 10, to nic, że tam późno. Siadamy i się modlimy. I chciałbym powiedzieć, to jest piękna możliwość i odpowiedzialność rodziców, żeby zaszczepić w dzieciach miłość do Boga, miłość do Jego Słowa, żeby ukierunkować je. W naszym zborze modliliśmy kiedyś się o pewną siostrę, która zmarła. Taka szczególna ciocia dla wielu, także i dla naszych dzieci, była kimś szczególnym. I pojawiają się pytania. Modliliśmy się, a ona zmarła. I co teraz? I jest możliwość, żeby odpowiedzieć. Wiecie, często nie wiemy. Nie wiemy, nie rozumiemy, ale ufamy Bogu mimo wszystko. Jak będziemy po drugiej stronie, to się dowiemy. I dzieci uczą się od nas, rodziców, tego, aby ufać Bogu bez względu na sytuację. A gdy tata i mama mają jakąś trudną sytuację, gdy może podniosą głos, nawrzeszczą na siebie i dzieci stoją tam zdumione, że im się też powie, dzieci, jest okej. Mama, tata mają trudną sytuację, módlcie się o nas, rozwiążemy ją, będzie do... Aha, no to już dzieci wtedy... Dzieci często myślą w takich trudnych sytuacjach, że to jest ich wina, że to coś z nimi ma wspólnego. Wychowywanie dzieci. Można by znowu dużo o tym mówić, 5000 zasad by się znalazło, ale warto mieć zasady rodzinne. To, co uważacie, że wolno, to, co uważacie, że nie wolno. Mądre zasady ustalić i mądrze je komunikować. Jutro będzie o komunikacji, więc o tym nie będę mówił. A w telewizji gdańskiej, nie wiem, czy w innych też, tej lokalnej, chyba od którejś godziny, dokładnie nie wiem, jak to się dzieje, jest taka plansza między programami, czy wiesz, gdzie jest teraz twoje dziecko? To dobre pytanie dla rodziców. Czy wiesz, gdzie jest teraz twoje dziecko? Czy wiesz, gdzie ono jest duchowo? Czy wiesz, gdzie ono jest fizycznie? Czy wiesz, co przeżywa? Czy wiesz, gdzie jest? Przykład. Ale też wychowujemy dzieci przez pracę. Zachęcam do tego, aby od małego dzieciom wystawić jakieś rejony obsługi mieszkaniowej i żeby sprzątały, żeby miały swoje obowiązki, żeby się uczyły. Nie chcą tego robić. A kto z nas chciał? Gdzieś się kiedyś trzeba zacząć uczyć tego. Niech mama nie będzie taka czy tata, że muszą wszystko zrobić. Trzeba angażować dzieci. Niech się przyuczają do zawodu. Niech się przyuczają do życia. Bo tym przecież jest wychowanie dzieci. Naszym rodzicielskim obowiązkiem jest przygotować je do dojrzałego życia. Że jak wyjdą z domu, poradzą sobie. A nie będą co chwilę, mamusiu, a wiesz, jak to tam z tym, a z tamtym, wiesz, bo ja taki mam problem tutaj. I tak co 10 minut, mamusiu, przecież jesteś dorosła, no to sobie radź. No ale, no wiesz, no. Mamy, mam do was prośbę. Wpuśćcie swoje córy i synów do kuchni. Wiecie, jaki to jest stres dla dziewczyny, która ma wyjść za mąż, a chłopak pamięta te pierogi, czy tam te ziemniaczane placki, czy nie wiadomo co tam, on tam pamięta, że ta mama robiła taki żurek, że... No i teraz ona czuje się dziwnie, bo jej mama nie wpuściła jej do kuchni, nie pokazała nic. Ona umie wodę zagotować na herbatę, no. Jajecznicę zrobić przypalaną. Potrzebna w tym wychowywaniu jest dyscyplina, ale do dyscypliny jest potrzebna konsekwencja. Rodzice, jedno słowo tylko powiem, a może i więcej. Zobaczymy. Musimy być konsekwentni. Tu nie pomoże. Zobaczysz, jak jeszcze raz to zrobisz? Robi jeszcze raz i słyszy to samo. Zobaczysz, jak jeszcze raz to zrobisz? Robi jeszcze raz. Zobaczysz, jak jeszcze raz to zrobisz? Powiem tacie. Dzieci są sprytniejsze niż myślimy. Wiecie, wychowywanie dzieci to jedna rzecz, ale jest jeszcze wychowywanie rodziców. To naprawdę trudne zadanie wychować porządnie rodziców, ale każde dziecko tego trudu chętnie się podejmuje. I będą nas próbować zobaczyć, jak daleko można pociągnąć. Gdzie są granice? Czy są granice elastyczne, czy sztywne? No dobrze. To tyle może wystarczy. Jeśli chcemy budować szczęśliwy, trwały dom, który się ostoi, to warto pamiętać o tych zasadach. Ja je tak trochę w nieuczesany sposób przedstawiłem. Ale warto budować, trzeba budować na zdrowym, dobrym fundamencie. I mam taką jedną uwagę, to szczególnie może dotyczyć męża i żony, aczkolwiek nie tylko i dzieci tutaj też, że najlepiej koncentrować się na swoim zadaniu, na swojej roli. Bo wiecie, jak to wygląda? To wygląda mniej więcej tak, że mąż, jak czyta ten fragment, który przeczytaliśmy, to pamięta, że żona ma być uległa, tak jak Kościół Chrystusowi, i że ma szanować męża. I tego to pamięta z tego. A żona z tego pamięta, no, że mąż ma kochać tak jak Chrystus. O, no, to najlepiej. I to pamięta. I jak przychodzi co do czego, to pięknie potrafimy się nawzajem wypunktować. Nieprawdaż? Więc chciałbym zachęcić siebie, każdego z nas. Skoncentrujmy się bardziej na naszym zadaniu, nie na punktowaniu kogoś innego. Jeżeli potrzebne są jakieś zmiany, to zawsze proponuję, zacznijmy od siebie. No ale on, albo no ale ona. Nie. Tą historię znamy. Stajemy przed lustrem, najchętniej przed lustrem Bożego Słowa, i zaczynamy od siebie. Jeżeli trzeba coś naprawić, to zaczynam od siebie. Jeżeli mąż albo żona próbują zmieniać siebie wzajemnie, to kłopoty murowane. Nie jeden próbował i nie jedna próbowała. Z tego wychodzą tylko iskry. Ale ktoś zażartował tak, że Bóg specjalnie wymyślił na małżeństwo, przepraszam, bo lubi fajerwerki. No właśnie, czasami są fajerwerki. Ale wiecie, co się dzieje, gdy ignorujemy zasady? Grozi katastrofa budowlana. W sobotę zawalił się wiadukt na Zakopiance. Zginęła jedna osoba. I teraz oczywiście będzie komisja, będą badać, będą sprawdzać, co to się stało, jaka była przyczyna. Firma portugalska budująca to powiada, że to warunki atmosferyczne. Za dużo deszczu napadało, coś podmyło i po prostu ta konstrukcja jeszcze niedokończona runęła. Pan Jezus powiedział, że burze przyjdą. Przyjdą huragany. I w zależności od tego, jak budujemy, na czym budujemy, tak się zachowa dom w obliczu tego zjawiska. Czy trzeba było, aby zawaliła się w Katowicach hala, żeby wydać dyspozycję uprzątnięcia śniegu i zbadania konstrukcji? Czy trzeba było tego? Mam nadzieję i ufam, że Bóg da nam mądrość, abyśmy nie czekali tak długo, aż będzie katastrofa budowlana. Nie wiem, czy ja mam ogłosić, czy to prowadzący ogłosi teraz, a ja się usuwam w cień.